Na antenie Radia Maria wraz z nami jest pan dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże, witamy serdecznie, panie prezesie.
Szczęść Boże państwu.
Polskie dziedzictwo duchowe i kulturalne jest znane, jest doceniane. Niewiele jednak wiadomo także w Polsce na temat ogromnego dorobku naukowego naszego narodu, między innymi poprzez działania Instytutu Pamięci Narodowej, sytuacja ta może ulec zmianie.
Rzeczywiście tę lukę Instytut Pamięci Narodowej chce wypełnić. Ta nieobecność naszej pamięci, ale i pamięci za granicą o polskim wkładzie w rozwój nauki i techniki jest niewiele, nieznacznie znana, a ten wkład był ogromny. Z czego to wynika? Jest kilka czynników. Przede wszystkim na tym zaważyła historia ostatnich naszych ponad dwóch wieków, gdy Polska była zmuszona walczyć o niepodległość, była pod zaborami, pod okupacją, w niewoli. To wszystko powodowało, że ludzie chcący pracować naukowo często nie mieli warunków, musieli wyjeżdżać za granicę, a z drugiej strony zmuszenie narodu do walki powodowało to, że ta pamięć została zawładnięta przez bohaterów tej walki, przez żołnierzy, powstańców, twórców kultury. No i ostatnia kwestia, rządy komunistyczne. Druga Rzeczpospolita była tym momentem po ponadwiekowej niewoli. No, można było pracować, można było budować niepodległą Rzeczpospolitą. To trwało tylko dwie dekady. Ludzie, którzy byli w tę pracę zaangażowani, wielu z nich znalazło się później poza granicami Polski i pracowało, odnosiło ogromne sukcesy w nauce światowej, ale o tym system komunistyczny nie informował. I do tego też nie wrócono po 1989 roku z tak należytą starannością, jakby tego się można spodziewać. I tę lukę właśnie Instytut Pamięci Narodowej chce zapełnić. A te osiągnięcia są ogromne. No, takie chociażby trzy nazwiska, które odegrały na poziomie światowym i na trwałe się zapisały swoimi osiągnięciami. Tadeusz Sędzimir, dopiero od 1990 roku patron największej w Polsce huty, w Nowej Hucie. Człowiek, którym technologie walcownicze były stosowane na całym świecie. 90% produkcji walcowniczej było uzyskiwane za pomocą technologii właśnie Sędzimira. To było obecne, znaczy walcowanie blachy, wykorzystywanie jest powszechne przy motoryzacyjnym, przy produkcji artykułów gospodarstwa domowego. No, efekty jego prac można powiedzieć, że z tym się ludzkość stykała niemal codziennie. Jan Czochralski z kolei, jego prace nad monokryształami, w efekcie których mógł rozwinąć się cały przemysł półprzewodników. No to są fundamenty elektroniki. To jest do dzisiaj Polak najczęściej cytowany w literaturze naukowej na świecie. Człowiek, który dopiero od, można powiedzieć, kilkunastu lat wraca do jego nazwisko pojawia się, prawda, w publikacjach w Polsce, informacje o tym. Niedawno był rok poświęcony Janowi Czochralskiemu. Jego wkład gigantyczny, czy czy Ignacy Mościcki, no każdy go kojarzy jako prezydenta Rzeczpospolitej, ale mało kto wie, że rzeczywiście jego tutaj, jego pracę, jego metoda pozyskiwania kwasu azotowego, no, stosowana na całym świecie, no to ogromny sukces. Ci ludzie pracowali często, swoje kariery rozpoczynali poza granicami Polski, gdy Polska była niepodległa, a później przyjeżdżali do Polski odbudowywać Polskę. Przez te dwa dziesięciolecia niekiedy od podstaw tworzyli te dziedziny, w których byli specjalistami. Ale niepodległa Polska, ta powstała po 1918 roku, stworzyła również bardzo duże osiągnięcia w wielu dziedzinach, chociażby lotnictwo, no, słynne samoloty RWD, konstrukcje pionierskie, konstrukcje samoloty zwyciężały w wielu ówczesnych konkursach, ale los twórców tych samolotów później po wojnie oczywiście ci, którzy przedostali się za granicę, chociażby Stanisław Rogalski, jeden z konstruktorów lotniczych, pracował w amerykańskim przemyśle kosmicznym. Czy warto przypomnieć, że gdy Amerykanie rozpoczynali w latach 60. właśnie swój program kosmiczny i zorganizowali taki konkurs na projekt pojazdu kosmicznego, no stanęły do tego konkursu dwie ekipy i na czele obu byli Polacy. Zwyciężył ten zespół Mieczysława Beckera. To był też przed wojną, przed II wojną światową człowiek zaangażowany w tworzenie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Więc o tym świadomość tej wiedzy jest poza granicami nie praktycznie nie obecna i w samej Polsce. Jest jeszcze kwestia II wojny światowej. My wiemy o bohaterstwie polskich żołnierzy, o udziale w wielu bitwach, ale udział w tych zmaganiach polskich inżynierów, którzy, chociażby 5 tysięcy polskich inżynierów znalazło się po 1939 roku w Wielkiej Brytanii. Oni pracowali w brytyjskim przemyśle zbrojeniowym, ale polscy inżynierowie w Stanach Zjednoczonych, w Turcji. No, trzeba przypomnieć, że chociażby twórcą radiotelefonu, tego słynnego walkie-talkie powszechnie stosowanego przez Amerykanów, był inżynier Henryk Magnuski, czy polski wykrywacz min po raz pierwszy zastosowany przez aliantów pod El Alamein, to z kolei praca inżyniera Józefa Kosackiego. No, ta lista nazwisk tutaj, prawda, w amerykańskich samolotach, superfortecach były zastosowane wyrzutniki bomb, nad którym pracowali polscy konstruktorzy. Ten wkład, zwycięstwo militarne właśnie w przemyśle zbrojeniowym związane z udziałem Polaków jest też praktycznie nie funkcjonujący w pamięci. I to wszystko chcemy przypomnieć, no, kampanią, którą rozpoczynamy.
Panie prezesie, i w nawiązaniu do tej kampanii Instytut Pamięci Narodowej wraz z Polską Akademią Nauk stworzył specjalną publikację, słownik zawierający 1300 biogramów polskich naukowców, odkrywców, wynalazców, ludzi, którzy odegrali znaczący wpływ w dziejach cywilizacji. W jaki sposób Instytut Pamięci Narodowej będzie chciał promować wiedzę na temat tych wielkich postaci, zwłaszcza w tym młodym pokoleniu, uczniów, studentów, w jaki sposób to dziedzictwo, to bogactwo, właśnie ta spuścizna będzie promowana wśród tego najmłodszego pokolenia.
Jeszcze jedno zdanie o tym słowniku. No to jest dzieło życia pana profesora Bolesława Orłowskiego. 1300 wybitnych postaci techników, inżynierów, odkrywców, pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych. My podpisujemy umowę z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, aby przygotować cyfrową wersję tego słownika, by on był obecny w internecie i również w języku angielskim. Pan profesor Bolesław Orłowski przygotowuje właśnie dla nas również taką popularną publikację. To będziemy starać się dostarczyć do szkół o tym w tych osobach, które są opisane w słowniku. Jednocześnie rozpoczynamy dużą kampanię w internecie. No, w tym roku wydaliśmy kalendarz. Każdy z miesięcy to jest jedna z postaci wybitnych i w każdy miesiąc jest dedykowany innej postaci. Rozpoczynamy działania edukacyjne. Co miesiąc będą pokazywały się w internecie. Będziemy zamieszczać materiały. Jest cykl 12 krótkich filmów Aliny Czerniakowskiej poświęconą każdemu z bohaterów zamieszczonych w kalendarzu. Jednocześnie te treści, prawda, będą obecne w mediach społecznościowych, w języku polskim, w języku angielskim. Będziemy je wysyłać również do polskich placówek dyplomatycznych, aby ta wiedza docierała również dzisiaj do tych państw, gdzie ci ludzie przed laty pracowali. Wypełnimy ważny taki fragment, pewną lukę w naszej pamięci, niezwykle ważną dzisiaj. No dzisiaj świat to są nowoczesne technologie, nowoczesne rozwiązania techniczne. Chcemy pokazać, że również tu wkład Polski jest znaczący. Wczoraj pan profesor Orłowski podawał taki przykład, gdy pod koniec lat 70. w Stanach Zjednoczonych pojawiało się wiele tych takich antypolskich dowcipów, jokes, prawda? Amerykanie mówili, że polski wykrywacz min to stupanie w ziemię, ale nikt wtedy nie podał przykładu. Były protesty ze środowisk polonijnych, był ówczesny MSZ protestował, ale nikt nie podał przykładu, że to właśnie inżynier Henryk Magnuski jest wynalazcą ręcznego wykrywacza min stosowanego na wielu polach bitew w czasie II wojny światowej. To ta skala niewiedzy jest ogromna, ale temu służy ta kampania, żeby to zmienić.
Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę na antenie Radia Maryja.
Serdecznie dziękuję.
Pan dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, był naszym gościem. Tą rozmową kończymy czas aktualności dnia na antenie Radia Maryja.